Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o pragnieniu i wyrównaniu płynów i elektrolitów. Zwłaszcza w okresie letnim istnieje niebezpieczeństwo nadmiernej utraty wody i składników mineralnych, co może być przyczyną różnych zaburzeń, szczególnie u ludzi starszych i cierpiących na choroby przewlekłe układu krążeniowo-sercowego i układu nerwowego. Wszyscy zdają sobie sprawę, że woda jest drugim po powietrzu niezbędnym elementem do życia. Nie tylko człowiek, ale i zwierzęta mogą żyć długo. Bez pokarmu, natomiast bez wody można przetrwać tylko kilka dni. Jednak utrata wody nie jest jedynym problemem, gdyż wraz z jej ubytkiem zawsze dochodzi także do zmian w składzie ważnych elektrolitów, zwłaszcza sodu, chloru, potasu, których prawidłowe poziomy są niezbędne do zachowania zdrowia, a nawet życia. Aby uzupełnić niedobory wody i koniecznych do życia pierwiastków, potrzebna jest podstawowa wiedza na temat bilansu wodno-elektrolitowego. Warto wiedzieć, że całkowita ilość wody w organizmie stanowi od 50 do 70% masy ciała, a rozpiętość jest związana z zawartością tkanki tłuszczowej, która jest w zasadzie pozbawiona wody. Zawartość wody u osób otyłych jest zbliżona do 50%. Woda w naszym organizmie jest rozmieszczona w dwóch przestrzeniach, w komórkach, gdzie stanowi 2/3 ogólnej ilości wody i w przestrzeni pozakomórkowej 1/3. Gospodarka wodno-elektrolitowa w organizmie ludzkim jest związana ściśle z przemianami elektrolitów, szczególnie sodu, chloru i potasu, przy czym w płynach komórkowych jest przewaga potasu, natomiast w płynie pozakomórkowym istnieje więcej sodu i chloru. W przypadku ubytku wody zewnątrzkomórkowej dochodzi do przemieszczania się wody z wnętrza komórek na zewnątrz wraz z odwodnieniem tkanek, które nazywane jest niekiedy odwadnieniem prawdziwym w odróżnieniu do odwodnienia z odczuwaniem suchości w ustach i gardle, jakie jest skutkiem ubytku wody zewnątrzkomórkowej, niekiedy określane pragnieniem fałszywym. Uważa się, że najważniejszym sygnałem regulującym pragnienie jest wzrost osmolarności płynów, niezależnie od tego, czy powodem zwiększonego stężenia jest utrata wody w stosunku do soli, czy też nadmierna podaż soli w stosunku do wody. Znane jest wszystkim wzmożone pragnienie po zjedzeniu słonych potraw. Prawidłowa czynność naszego organizmu wymaga i odbywa się dzięki stałości środowiska wewnętrznego określanego homeostazą, co polega na nieustannej korekcji i korygowaniu i korelacji przez różne mechanizmy i automatyzmy regulujące skład wodno-elektrolitowy i kwasowo-zasadowy organizmu. Problem regulacji jest skomplikowanym procesem, kontrolowanym i regulowanym przez różne mechanizmy nerwowo-hormonalne wraz z wydalaniem płynów i elektrolitów przez nerki i z wydychanym dwutlenkiem węgla. Te złożone układy w warunkach fizjologicznych na zasadzie automatycznej dążą do uzupełnienia niedoborów. Szczególnie układ nerwowy jest wrażliwy na zmiany środowiska wewnętrznego i jakiekolwiek zakłócenia gospodarki kwasowo-zasadowej elektrolitowo-wodnej odbywają się na funkcjonowaniu ustroju wraz z pojawieniem się objawów i dolegliwości. Utrata wody powyżej 2% masy ciała może objawić się wzmożonym pragnieniem i zmniejszonym wydalaniem moczu wraz z naruszeniem bilansu wodnego. Utrata 3% wody powoduje zmęczenie, ból głowy, zawroty głowy, przegrzanie ciała wraz ze wzrostem ryzyka udaru cieplnego. Utrata 6% powoduje zaburzenia psychofizyczne, a 10% zagraża życiu. Bardziej szczegółowo warto pamiętać, że nasz organizm nieustannie traci wodę, nie tylko wraz z wydzielanym potem przez skórę oraz przez nerki z moczem, ale pewne ilości wody tracone są przez płuca i przewód pokarmowy. Utrata wody z wydychanym powietrzem zależy od częstości oddechu oraz wilgotności powietrza. Powietrze wydechowe jest praktycznie nasycone parą wodną i zdrowy człowiek przy normalnym oddychaniu traci tą drogą od 400 do 500 ml wody. Ponadto do utraty wody dochodzi nieustannie przez skórę w wyniku tzw. parowania niewidocznego, przez co rozumiana jest woda parująca przez nas skórę w ilości od 400 do 600 ml dziennie, co już powoduje utratę ponad 1000 ml na dobę, jaka oczywiście musi być uzupełniona. Do znaczniejszej utraty wody dochodzi wraz ze wzrostem temperatury i utrata wraz z potem w skrajnych przypadkach może dochodzić do 10 litrów na dobę. Zwłaszcza podczas ciężkiej pracy fizycznej w gorącym otoczeniu trzeba uzupełniać straty wody i elektrolitów. Taki przykład podawany bardzo często jest górnik, który wydziela do około litra potu w ciągu godziny w temperaturze pracując ciężko, dlatego musi uzupełniać te niedobory wody, ale także i soli i innych pierwiastków. Do podobnych utrat wody w związku z tym dochodzi szczególnie w warunkach upalnego lata wskutek wysiłku albo wysokiej temperatury otoczenia, pod wpływem różnego rodzaju bodźców psychicznych, w wyniku zdenerwowania, spadku poziomu cukru we krwi, no i oczywiście w chorobach gorączkowych. Utrata wody z potem jest połączona również z utratą elektrolitów, szczególnie chlorku sodu. Pot jest co prawda hipoosmotyczny, jednak wydalany w dużych ilościach może być powodem niedoborów elektrolitowych. Szczególnie intensywne pocenie narusza bilans wodny i może prowadzić do odwodnienia, zaburzenia procesów termoregulacji, co zagraża zdrowiu i życiu. W wydalanym pocie z wodą tracone są nie tylko sód, chlor, ale także potas, magnez, wapń i niektóre witaminy. Ilość elektrolitów wydzielana z potem zależy od stopnia wytrenowania, tempa pocenia, sposobu pobudzenia gruczołów potowych, aktywności fizycznej. Do kolejnej utraty wody dochodzi drogą przewodu pokarmowego. Warto zdawać sobie sprawę, że w ciągu doby w warunkach fizjologii do wnętrza przewodu pokarmowego wydzielane jest około 9 litrów płynów poprzez wydzielaną ślinę, soki trawienne, wątroby, żołądka. Oczywiście te płyny są resorbowane, tylko 230 ml wydalane jest skałem. Oczywiście ilość utraconej wody zwiększa się znacznie w przypadkach chorób, czyli biegunek, wymiotów, przewlekłego zażywania środków przeczyszczających, które doprowadzają do odwodnienia i dyselektrolitemii. Dlatego zdrowy organizm, jak szacuje się w warunkach fizjologicznych, potrzebuje 2 litrów płynu i mniej więcej około tyle wydala się z moczem plus jakieś 500 ml płynu nadmiarze. W warunkach spoczynkowych, w umiarkowanym klimacie ilość wydalanego moczu wynosi około litra, co wraz z parowanym potem i wydechowym powietrzem daje od 1000 do 3 litrów, co oczywiście dotyczy osób zdrowych. W przypadkach osób chorych te utraty ilości poszczególnych układów mogą się zmieniać. Pewne ilości wody, co prawda, powstają w procesie przemiany materii, ale jest to niewiele, około 300 ml. W związku z tym jedynym źródłem dostarczenia wody i elektrolitów jest oczywiście droga doustna, a w warunkach chorobowych może być ona dożylna. Za chwilę powiem o pragnieniu. Wiadomo, że ugaszenie odczuwanego pragnienia jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania i dobrego samopoczucia. Suchość w ustach i gardle oraz uczucie pragnienia to charakterystyczne objawy odwodnienia świadczące o braku wody, jakie dla większości zdrowych ludzi są wystarczającym sygnałem do zapoczątkowania picia. Chociaż u ludzi w starszym wieku na skutek zaburzeń percepcji i zaburzeń regulacyjnych dochodzi do zmniejszenia wrażliwości nerwowej, pragnienie ulega zmniejszeniu, upośledzeniu. Odczuwane pragnienie jest zwykle bodźcem do uzupełnienia płynów, co odbywa się pod kontrolą centralnego układu nerwowego, ściśle pod wzgórza w części mózgu nazwanym międzymózgowiem. Odczuwanie i regulacja pragnienia odbywa się w związku z pobudzeniem osmoreceptorów, czyli specjalnych zakończeń nerwowych, które reagują na wzrost albo spadek ciśnienia osmotycznego. Pragnienie jest pobudzane wskutek utraty objętości krwi krążącej, na przykład w przebiegu krwotoku, albo zaburzeń elektrolitowych, wraz ze zmniejszeniem ilości płynu zewnątrzkomórkowego. W całej tej bardzo złożonej, kompleksowej reakcji biorą udział receptory, i to nie tylko receptory w mózgu, w podwzgórzu, ale także osmoreceptory w sercu i naczyniach, a także chemoreceptory, czyli zakończenia nerwowe wrażliwe na zmianę składu chemicznego krwi. Wypicie pewnej ilości płynów powoduje wyłączenie ośrodka pragnienia, co odbywa się po przeniknięciu odpowiedniej ilości wody do naczyń i krążenia. Pierwsza faza nasycenia, określana jako krótkotrwała, natomiast druga, nasycenie długotrwałe, prowadzi do wyłączenia ośrodka pragnienia, który jest informowany na drodze równowagi i za pomocą specjalnych receptorów. Pragnienie jest także odczuwane w sytuacji wysokiej temperatury, kiedy dochodzi do rozszerzenia łożyska naczyniowego ze spadkiem ciśnienia i zmniejszeniem ilości krwi krążącej dopływającej do środkowego układu nerwowego. Upośledzenie tego odruchu, do jakiego dochodzi wraz ze starzeniem, jest powodem, że ludziom w podeszłym wieku nie chce się pić, nawet gdy są poważnie odwodnieni, stąd bardzo ważna jest świadomość fizjologicznej utraty i kontrolowanej ilości wypijanych płynów oraz oddawanego moczu. Poza fizjologicznymi utratami oczywiście istnieje niebezpieczeństwo utraty w różnych chorobach, już wymieniane biegunki czy wymioty, albo wzmożone oddawanie moczu w cukrzycy. Ograniczenie picia płynu w starszym wieku, picie wyłącznie wody albo herbaty pozbawionej elektrolitów może być powodem nie tylko zaburzeń ilości wody, ale utraty elektrolitów, szczególnie niedoboru sodu albo wzrostu czy też spadku poziomu potasu. Sytuacja komplikuje się u chorych, którzy mają miażdżycę, otępienie albo kłopoty z poruszaniem, co bywa powodem ograniczenia picia płynu w celu na przykład ograniczenia do minimum chodzenia do toalety. Powodem upośledzonego pragnienia mogą być także choroby ośrodkowego układu nerwowego, które prowadzą do uszkodzenia podwzgórza i prowadzą do zmniejszenia pragnienia. Najczęstsze przyczyny odwodnienia poza chorobami nerek, których dochodzi do upośledzenia funkcji, jest oszczędzanie wody i elektrolitów w cukrzycy, także w takich chorobach jak moczówka prosta, gdzie niedostateczna podaż płynów z zewnątrz albo obfite poty prowadzą do zaburzeń, do odwodnienia. Często dochodzi u ludzi nieprzytomnych. W części przypadków może także dochodzić do przewodnienia, które jednak zdarza się znacznie rzadziej, głównie w takich stanach chorobowych, gdzie występuje bezmocz, ciężka niewydolność krążenia oraz marskość wątroby. Zwykle nadmiar płynów jest wydalany przez nerki. Stany chorobowe, kiedy dochodzi do nagromadzenia płynów, zwłaszcza przewlekły stres albo inne stany, które przebiegają z obrzękami, bólami głowy, nudnościami, wymiotami, do innych objawów takiego przewodnienia należą zaburzenia świadomości, drgawki, nadmierne uzawienie, ślinienie. Oczywiście te stany wymagają już leczenia specjalistycznego. W okresie letnim występuje częściej odwodnienie, które dzielone jest jeszcze na hiperosmotyczne i hipoosmotyczne. Hipoosmotyczne, czyli przeważające z przeważającą utratą elektrolitów, które powinny być również uzupełnione. Odwodnienie hipoosmotyczne występuje, gdy obok utraty wody dochodzi do utraty soli mineralnych, zwłaszcza chlorku sodu, co występuje w przebiegu chorób nerek, przebiegających z wielomoczem, podczas biegunek, uporczywych wymiotów, używania środków moczopędnych, przeczyszczających. Odwodnienie hiperosmotyczne występuje, gdy utrata wody jest nieproporcjonalnie większa od utraty elektrolitów. Niekiedy pojawia się też odwodnienie mieszane. Do najbardziej charakterystycznych objawów, jak wspominałam, należą uporczywe pragnienie, suchość błon śluzowych i skóry, odczuwane osłabienie, którym towarzyszą nudności, wymioty prowadzące do zapaści. Objawy ze strony układu nerwowego zależą także od typu odwodnienia. Jeśli odwodnienie jest hiperosmotyczne z przewagą utraty wody, bardzo często występują niepokój, podniecenie, omamy, bolesne skurcze łydek lub innych mięśni, parestezje i zaburzenia czucia. Stwierdzenie podobnych objawów wymaga natychmiastowego uzupełnienia płynów. W odwodnieniu hipoosmotycznym, w którym brakuje także elektrolitów, kiedy pojawiają się senność, apatia i bóle głowy, oczywiście poza wodą musi dojść do wyrównania elektrolitów. Najczęściej tego typu odwodnienie już jest przeprowadzone w szpitalu pod kontrolą badań i na oddziałach intensywnej terapii. Krótko przedstawię również zaburzenia elektrolitowe, spośród których wyróżniana jest hiponatremia, czyli niski w stosunku do normy fizjologicznej poziom sodu, który występuje w przebiegu chorób przewodu pokarmowego, zwłaszcza przy wymiotach i biegunkach, przy niewydolności gruczołów dokrewnych czy przy używaniu środków odwadniających. U chorych z obniżeniem sodu pojawiają się niepokój i bóle głowy, podniecenie z osłabieniem i bolesne skurcze kończyn. Przeciwdziałanie polega oczywiście na podawaniu chlorku sodu, czyli soli kuchennej, wraz z podaniem albo osolonej wody, albo, oczywiście w warunkach szpitalnych, kroplówki. Wskazana jest także dieta z dużą ilością sodu. Słonych pokarmów szczególnie podaje się marchew, buraki i mięsa, wołowiny i bekon. Natomiast w hipernatremii, czyli przy wysokim poziomie chlorku sodu w organizmie, dochodzi w przebiegu biegunek cukrzycy po krwotokach i objawy określane są mianem encefalopatii hipernatremicznej, jako objawia się wzmożonym pragnieniem, omamami, narastaniem zaburzeń świadomości, które występują najczęściej, znacznie częściej u ludzi starszych i u dzieci. Pojawienie się podobnych objawów, niepokoju, bólów i zawrotów głowy, objawów podniecenia wymaga oczywiście pod kontrolą lekarską uzupełnieniem niedoborów wodnoelektrolitowych, także z korektami leków, zwłaszcza w lecie, podczas upałów. Należy zmniejszyć dawki leków nie tylko odwadniających stosowanych w nadciśnieniu, ale także środków przeciwcukrzycowych, w tym insuliny, gdyż dieta warzywno-owocowa znacznie obszerniejsza w warunkach letnich nie wymaga takiej ilości preparatów przeciwcukrzycowych. Jeszcze opowiem za chwilę o uzupełnieniu niedoborów.
Thank you.
Uzupełnienia niedoborów elektrolitowych wymaga niemałej wiedzy i obserwacji nie tylko warunków środowiskowych, ale także swojego organizmu, o czym mówiłam, że zapotrzebowanie dobowe przeciętnie wynosi 2 litry 800 ml. Zależy oczywiście od sezonowości, rodzaju wykonywanej pracy, nawyków żywieniowych. Najkorzystniejsze dla uzupełnienia utraty wody i elektrolitów są oczywiście wody mineralne, do tego niegazowane, które choć mniej smaczne, mniej mają objawów ubocznych. Wody gazowane z dodatkowym ciśnieniem rozpuszczonego gazu szybko i krótkotrwale prowadzą do nasycenia pragnienia, niemniej jednak powodują zwiększone wydzielanie soku żołądkowego, wzmagają perystaltykę i trawienie. Ponadto rozpuszczony w gazie dwutlenek węgla działa pobudzająco na układ krążenia, oddychania. Szczególnie osoby cierpiące na niektóre choroby, nadkwaśność, nie powinny spożywać w związku z tym napojów gazowanych, gazowanych wód mineralnych oraz wód, których chlorek sodu jest w bardzo wysokim procencie. Zaletą wód mineralnych ponadto jest brak kalorii. Wraz z dostarczaniem brakujących elektrolitów nie ma ryzyka nadwagi czy otyłości. Dodatkowo wody z zawartością żelaza pomagają w leczeniu anemii, a z dodatkiem wapnia zapobiegają osteoporozie, a magnezowo-wapniowe mogą stanowić profilaktykę alergii. Polecane są także, ale już pod kontrolą lekarza, wody lecznicze, w tym szczególnie żuber czy wielka pieniawa. Poza wodami mineralnymi i leczniczymi pragnienie gaszą oczywiście najbardziej korzystnie warzywno-owocowe soki, herbaty ziołowe, a nie napoje takie jak Coca-Cola czy energy drinki, które nie powinny być spożywane nie tylko ze względu na zawartość dużą cukru i kofeiny, ale także innych składników, które grożą nie tylko odwodnieniem, ale przeciążeniem układu sercowo-naczyniowego. Warto pamiętać, że pewna ilość płynów jest także dostarczana z warzywami i owocami, z których znajduje się tej wody 90%, stąd straty powinny być to uwzględniane. Korzystnie działają także oczywiście zupy jarzynowe i chłodniki. Najbardziej korzystne są napoje, które oprócz wody dostarczają także odpowiednie ilości witamin i mikroelementów. Dlatego polecane są zarówno warzywne, jak i owocowe soki, najlepiej niesłodzone. W sprzedaży są różnego rodzaju dostępne napoje i wody smakowe, które są jednak niepolecane, szczególnie ze względu na składniki chemiczne, które nie działają korzystnie, a także na różnego rodzaju dodatki jak kofeina czy łatwo przyswajalne cukry sztuczne. Do tego niektóre z tych składników zawierają szkodliwe konserwanty. W skład energy drinków poza kofeiną wchodzi tauryna, która jest substancją białkową, również pobudzającą komórki nerwowe do intensywnego działania. Kofeina ma działanie odwadniające i utrata wody z elektrolitami może prowadzić do zasłabnięcia, nawet śmierci. Energetyczne napoje są szkodliwe nie tylko dla osób starszych i chorych, ale także dla osób zdrowych i młodzieży. Spożywanie tego typu napojów jeszcze z alkoholem podczas upałów może powodować bóle, zawroty głowy, rozkojarzenie, kołatanie serca i inne dolegliwości prowadzące do niebezpiecznych zaburzeń pracy organizmu. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałabym Państwu powiedzieć o pragnieniu i uzupełnieniu niedoborów, zwłaszcza w okresie letnim. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.